Wraz z nami jest pan profesor Mirosław Golun, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Szczęść Boże, witamy serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże, serdecznie witam wszystkich słuchaczy.
Panie profesorze, na łamach amerykańskiego magazynu The National Interest ukazał się artykuł podpisany przez prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, będący de facto interpretacją całej II wojny światowej. W tejże publikacji wiele zarzutów skierowanych zostało pod adresem Polski. Panie profesorze, co ma na celu tego rodzaju próba podejmowana, przypomnijmy, po raz kolejny pewnego rodzaju rewizjonizmu historii?
Mam podejrzenia, że to celów jest kilka. Że kryje się w tym kontynuacja rozpoczętego, jeśli chodzi o ostatnią fazę, rozpoczętego przez Władimira Putina osobiście zajmowania się historią, pracy nad manipulacjami historycznymi, bo tak to należy określić. Dokładnie minęło pół roku, między 20 grudnia, to było to jego sławne wystąpienie jeszcze z końca ubiegłego roku, sprzed światowej pandemii, atakujące Polskę, między innymi chwalebną, wspaniałą, pomnikową postać ambasadora Lipskiego, całkowite brednie i zmyślenia wyrwane z kontekstu, fragmenty jakichś tam wypowiedzi czy cytaty z jakichś sprawozdań zostały przez przywódcę Rosji wykorzystane do obrażania bohatera, któremu naprawdę jesteśmy winni ogromne uznanie, bo ambasador Lipski to jest jeden z największych bohaterów tego okresu, jeżeli chodzi o tę rangę ludzi czynnych politycznie czy wojskowo, bo miał także w swojej biografii piękną część wojenną, żołnierską. Ale to, co mamy obecnie, to jest nie tylko kontynuacja tej akcji z przedostatniego pół roku, ale tak naprawdę cały wielki projekt Putina i jego środowiska, czyli środowiska, które przede wszystkim jest bardzo mocno związane z tradycją sowiecką, żalu za imperium, za utraconym wielkim imperium i z tradycją policyjną, z tradycją kagiebowską. I pamiętajmy, Gorbaczow to była taka nadzieja i powolne zmiany, jakaś tam liberalizacja komunistycznego systemu, a potem za Jelcyna daleko posunięte zmiany, rzeczywiście coś jak zaczątek budowy prawdziwej demokracji. Przyjście Putina 20 lat temu do pełni władzy w Rosji to jest niestety smutny czas i na to dwudziestolecie mamy jedno z podsumowań. System zorganizowanego kłamstwa, jak czasami jest w skrócie nazywany komunizm. Komunizm to przede wszystkim masowy terror, zbrodnie, przestępstwa, ludobójstwo i tego typu okrutne działania i traktowanie obywateli, zarówno w zakresie pozbawiania ich wolności indywidualnych, jak wolność słowa, czy wolność wyznania, czy zbiorowych, jak wolność zrzeszania się, związkowe prawa partyjne i inne. Otóż ten okrutny, ludobójczy system, niestety pozostawił paskudne dziedzictwo i są tacy, którzy tęsknią za nim. Ja mam wrażenie, że Putin realizuje kilka pomysłów. Jeden to jest to, o czym piszą część komentatorów, że on adresuje to do wielkich mocarstw i próbuje im zaproponować taki wielki pakt, porozumienie, swego rodzaju deal do podziału i podzielenia się strefami wpływu w świecie, w Europie, jakiś taki pomysł na to, że pogadajcie ze mną, bo jak nie, tam jest ukryta w tym tekście, ja to podejrzewam, chyba któryś z komentatorów nawet to napisał, jest ukryta taka sugestia, patrzcie, po Wersalu, który według Putina tak skrzywdził Niemcy, pamiętajmy, dla nas Wersal to wspaniałe osiągnięcie polityczne, dyplomatyczne, to jest wielki sukces, bo nasza ojczyzna się odrodziła i między innymi odzyskała to, co nam ukradli Niemcy, czy ściślej Prusacy, nasze ziemie, nam należne, jakąś część i nie wszystkie, część chociażby Gdańska nie odzyskaliśmy, czy mojej rodzinnej Warmii, ja się urodziłem w Olsztynie, ale to, co odzyskaliśmy, to było czymś, co nam ewidentnie, ta część Pomorza, którą odzyskaliśmy ostatecznie w 20 roku, dopiero w styczniu i lutym, czy Wielkopolska, czy ta część Śląska, to było coś, co się nam należało. Putin się tu strasznie użala nad Niemcami, chociaż głównie skupia się na pieniądzach, na odszkodowaniach, ale mam wrażenie, że kryje się tam tego typu przesłanie, taki rodzaj, uważajcie na Rosję, Rosja też jest teraz poszkodowana, jest nieszczęśliwa po upadku systemu sowieckiego, po tym rozpadzie Związku Sowieckiego w 91 roku i strefy wpływów, który rzeczywiście w 90 roku układ warszawski się im zaczął całkowicie sypać, potem nawet utracili w ciągu kilku lat 90. kontrolę, a definitywnie to się pogłębiło w ostatnich dwóch dekadach nad znaczną częścią byłego posowieckiego obszaru, weźmy kraje nadbałtyckie, które nawet weszły do NATO i prawdopodobnie jest to jeden z powodów, ale mamy też powód taki bardzo bliziutki. za dosłownie no 4 dni, 24 czerwca, minie 75. rocznica, bo przypomnijmy sobie, jak się wojna skończyła w Europie 8 maja, według rosyjskiego kalendarza, oni przyjęli tę datę 9, no nie można było jeszcze zrobić defilady, bo tu trzeba było poskładać pewne rzeczy, uporządkować, szpitale były pełne rannych, chorych, no całe przygotowania wymagało najzwyczajniej w świecie jakiejś akcji takiej logistycznej. I Rosjanie zrobili tę swoją moskiewską defiladę na Placu Czerwonym, na głównym reprezentacyjnym, zresztą często do tego typu działań propagandowych wykorzystywanej no, przestrzeni publicznej w samym centrum Moskwy, chociażby i w czasie II wojny światowej, z kilkoma sławnymi manifestacjami, demonstracjami, defiladami. Otóż 24 czerwca 1945 roku, równo 75 lat temu, odbyła się taka defilada, no, z udziałem m.in. marszałków Rokossowskiego czy Żukowa na koniach, taka bardzo elegancka, bardzo potem wspominana. Chociaż w późniejszych latach Rosjanie już do tej tradycji tego dnia nie wracali bezpośrednio, defiladę robili po prostu 9 maja. Tam jeszcze po pewnych perturbacjach, bo się wahali z wrześniową rocznicą zakończenia wojny w skali światowej na Dalekim Wschodzie. Ale ostatecznie wybrali i mamy już tak naprawdę od początku lat 50. kultywowaną na gigantyczną skalę, nieprzerwanie, łącznie z tym rokiem, tylko w tym roku pandemia uniemożliwiła. Próby już były bardzo zaawansowane, to w rosyjskiej telewizji i mediach świetnie widać i miała się odbyć ta defilada. Ostatecznie jej nie będzie w tej formule tradycyjnej, z udziałem masowej publiczności i tak wielkim udziałem uczestników, za to jakaś forma uroczystości będzie, za 4 dni dokładnie to zobaczymy, na pewno będzie bardzo duża część taka artystyczna, część no taka patriotyczna, artystyczna, z muzycznymi elementami bardzo rozbudowanymi, sądzę, że 100-kilkadziesiąt milionów obywateli Federacji Rosyjskiej i pewnie jakaś wielomilionowa grupa widzów na świecie zasiądzie przed ekranami i będzie śledziła 24 czerwca bieżącego roku to wydarzenie. I to jest troszkę ten tekst takim przygotowaniem, tylko pamiętajmy, to jest smutny tekst, pełen bredni, głupot, rzeczy naprawdę nonsensownych. Ja tu mówię takimi dość ostrymi słowy, no mamy publicystyczną jednak skróconą formę wypowiedzi, nie mogę się za bardzo rozpisać. Ja zwrócę uwagę tylko, że kilku wybitnych uczonych, chociażby no, jeden z nestorów polskich historyków, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, bo był autorem zarówno akademickich, jak i szkolnych dla historii XX wieku i historii Polski powszechnej, profesor Wojciech Roszkowski, zresztą też znany jako działacz polityczny, między innymi w Europarlamencie przez krótki okres swojego długiego życia. Otóż profesor Wojciech Roszkowski wyśmienicie podsumował kilka ważnych aspektów takich międzynarodowych tej publikacji, bo ona jednocześnie się oczywiście po rosyjsku ukazała z pewnymi modyfikacjami na rynek rosyjski, czy nawet większymi wypaczeniami. Główna wersja jest oczywiście ta National Interest opublikowana w Stanach Zjednoczonych, ale poza profesorem Roszkowskim ja zwrócę uwagę jeszcze na bardzo ciekawe głosy dwóch historyków, to akurat Kraków się tak mocno zaangażował, z którym też profesor Roszkowski mocno jest związany. Otóż wybitni sowietolodzy, profesor Andrzej Nowak, między innymi też na stronach IPN-u można znaleźć ten jego komentarz, ale ukazał się on chyba dzieje.pl i gdzieś jeszcze, i profesor Mariusz Wołos, wybitni specjaliści, naprawdę znawcy historii w tym okresu monachijskiego chociażby, czyli tego przed 39 rokiem, 38, bardzo dobrze i mądrze zwrócili uwagę na szereg aspektów całej tej manipulacji propagandowej. Profesor Nowak między innymi podkreślił ten taki no, moment tego stalinizmu w istocie, takiej no, próby odnowienia takiego pozytywnego wizerunku Stalina i po prostu rzeczywiście no, z tego rodzaju nawet prześcigania przez Putina propagandy w stosunku do tego, co było w czasach stalinowskich. Profesor Wołos tam w swoim komentarzu między innymi przypomniał, jak dobrze się już zaczynało dziać w demokratyzującej się sferze naukowej, między innymi rosyjskiej, i jak uczciwie przyznawano no chociażby ten element tej współpracy Niemców z Rosją, także współpracy nazistów później, bo pamiętajmy, w tym tekście przy tym Monachium mówimy o końcówce roku już 38, mówimy o wydarzeniu, które jest w istocie no, takim dyktatem czterech mocarstw, ale no, z główną rolą jednego mocarstwa, bo podkreślmy, że w wypadku Monachium, czyli to konferencja międzynarodowa czterech państw 29-30 września, która odbyła się 38 roku. Otóż ten dyktat monachiński, no w istocie sama główna data to jest 30 września, Włochy, Wielka Brytania, Francja i Niemcy, same głowy państw, przywódcy, Benito Mussolini, szefowie rządów i premierzy brytyjski i francuski Daladier i Chamberlain, no i Adolf Hitler decydują o rozpoczęciu procesu rozbijania Republiki Czechosłowackiej, pierwszej Republiki Czechosłowackiej. W tym wypadku w zasadzie mówiono tylko o jednym terytorium, no dość obszernym, 30-paroprocentowym, dość gęsto zaludnionym, bardzo ważnym też ze względów strategicznych, czyli tej części, która była zdominowana przez ludność niemiecką, cały ten wielki kraj sudecki, to takie szerokie rozumienie, bo w istocie zawężone jest król, mniejsze, ale generalnie to pogranicze austriacko-niemiecko w ówczesnych granicach czechosłowackie zostało decyzją tego porozumienia odebrane. W tym porozumieniu nawet sama Czechosłowacja nie uczestniczyła w układzie monachijskim, padła jego ofiarą. Nie uczestniczyła też Polska, ale mając zadawnione konflikty i pamiętajmy bardzo poważną krzywdę z okresu 1919-20, gdy Czechosłowacja, wykorzystując też perturbacje Polski, trudności Polski na froncie wojen z Ukraińcami, a także potem wojny polsko-bolszewickiej, zawłaszczyła dużą część terytorium, no coś, co my określamy jako zaoldzie Śląska Cieszyńskiego, z dużą mniejszością, 150 około tysięczną Polską, strona polska skorzystała wtedy z tej możliwości. Oczywiście z bardzo wielu względów, także dyplomatycznych, była to na pewno sytuacja ogromnie niezręczna, co najmniej tu padały ostrzejsze słowa, pamiętajmy, że w Polsce wręcz prawie do kryzysu pewnego politycznego, część polityków, no chociażby Eugeniusz Kwiatkowski, było bardzo przeciwnych temu działaniu, bo rzeczywiście odbywało się ono no, w okolicznościach tragicznych. Ale wróćmy do samego artykułu. Otóż w tym artykule jest próba takiego diabolizowania roli Polski, w ogóle jakiegoś wymawiania, co jest całkowitym zmyśleniem, że mamy coś wspólnego no, z tym rozbiciem państwa czechosłowackiego w rozumieniu oczywiście całościowym, czyli likwidacji pierwszej Republiki Czechosłowackiej, absolutnie w żadnej mierze nie popieraliśmy roszczeń Niemców sudeckich, ani generalnie na niemieckich roszczeń przeciwko Czechosłowacji. Tutaj nie mieliśmy niczego na sumieniu, nie odpowiadaliśmy za to, ale tam w tym tekście pojawiają się jeszcze gorsze rzeczy, które rzeczywiście już jeżą włos na głowie. No pojawia się na przykład znana od kilkudziesięciu lat propagandowa konstrukcja o rzekomej możliwości antyniemieckiej polsko-sowieckiej współpracy. Tam dosłownie chyba jest użyte takie sformułowanie, że mimo nacisków państw zachodnich Polska i no, polska armia odmówiła współpracy z Armią Czerwoną w działaniach wojskowych, krokach przeciwko Wehrmachtowi. No proszę państwa, w tym artykule być może najważniejsze jest to, czego w nim nie ma. A w nim nie ma prawdy o roku 38, prawdy o roku 39. W nim jest to tam gdzieś kolejne sformułowanie. Jedynym państwem na świecie, który chciał ratować Czechosłowację, była Rosja. Jak to chciała ratować? Parę miesięcy później, dosłownie 8 miesięcy później, zawiera jeden z największych deali politycznych, ogromne porozumienie obejmujące na obszar całej Europy, od Finlandii po Rumunię, wręcz tam po części, to głębiej nawet Bałkany, sięgające porozumienie z Niemcami, to porozumienie, ten pakt Hitler-Stalin z 23 sierpnia 1939 roku ma miejsce, proszę zwrócić kalendarzową uwagę, od Monachium, od 30 września, 8 miesięcy i mają deal, to oni chcieli ratować Czechosłowację, a co robili, gdy była całkowicie likwidowana, pamiętajmy, większość terytorium Czechosłowacji do marca 1939 jeszcze trwa. Ta republika, ta państwowość ma jeszcze szansę jakiegoś przetrwania. Rosja niczego nie zrobiła, a rzekoma propozycja dla Polski, czym była, no przecież to jest to jakaś kpina. W 1937 roku Józef Stalin rozpoczął kolejną operację, między innymi no, represyjną, gigantyczną, typową dla mocarstw totalitarnych, o przerażającej skali, porównywalną do tego, co się potem w Chinach komunistycznych będzie działo, czy to się w różnych okresach Korei komunistycznej będzie działo, czy wręcz dzieje prawie do naszych czasów. Otóż rozpoczął operację, czyli cykl operacji represyjnych krótko określanych mianem Wielkiej Czystki. W latach 1937-1939 około miliona osób straciło życie, obywateli Związku Sowieckiego, bez żadnej wojny zewnętrznej, jeszcze długo przed wrześniem 1939, w których wymordowano znaczną część mieszkańców. Wśród grup represjonowanych w tej operacji była na podstawie no, głównie rozkazu z 11 sierpnia 1937 roku tak zwana operacja Polska NKWD. Przerażające działanie, które między innymi doprowadziło do unicestwienia większości, czy na niektórych obszarach większości, a generalnie bardzo dużego procenta, szczególnie męskiej ludności w sile wieku Polski, narodowości Polski.
Panie profesorze.
To było i w tym okresie trwa ta ludobójcza operacja. Co to za sojusznik? Putin tak naprawdę umieścił tam jedno zdanie, które pozornie...
Panie profesorze, musimy kończyć.
Do tego okrucieństwa, jakim się Stalin cechował. Ale jest to tak schowane, jest to tak delikatnie napisane, że po prostu spusty śmiech ogarnia, czym on się zajmuje. Czyli jakby, nazwijmy tak, widzi źdźbło jak gdyby drobiazg jakiś, no widzi tę muszkę malutką, która utrudnia życie, a nie widzi słonia, który rozdeptał wszystko. To jest po prostu przerażające. W roku
30. I tu, panie profesorze, musimy już zakończyć, niestety, no. Ponieważ bardzo ciekawy komentarz pana profesora, ale niestety kolejny punkt naszego programu. Panie profesorze, będziemy do tego tematu wobec tego wracać. Bardzo dziękujemy za pański komentarz. Wraz z nami był pan profesor.
Ja też dziękuję za możliwość wypowiedzenia się. No smutny przykład po prostu manipulacji historią. Szkoda,
zapłać,
że no, polityk tej...
Panie profesorze, pan profesor Mirosław Golon, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, był naszym gościem.